Z dzisiejszego odcinka dowiecie się, czy spacer można otrzymać na receptę, a także po co komu aktywność fizyczna i jakie związki ze zdrowiem psychicznym ma obcowanie z naturą. Czy kąpiele leśne faktycznie mogą mieć znaczenie terapeutyczne oraz ile kroków dziennie rzeczywiście wpływa na zdrowie i dlaczego w ogóle warto wychodzić z domu. Ja nazywam się Andrzej Silczuk, a to jest mój podcast. Posłuchajcie. Witam Was bardzo serdecznie po kilkudniowej przerwie. Przerwie świątecznej, długim weekendzie. Tak jak lubiliście, tak spędziliście ten czas. Mam nadzieję, że dla większości z Was był to czas raczej odpoczynku. I tak sobie myślałem o tym, co my sobie co roku robimy w tym okresie, często obiadając się, robiąc różnego rodzaju stop, nie tylko w związku z pracą, ale także z codziennymi aktywnościami. Mam nadzieję, że większość z Was jednak zrezygnowała z zaniechania aktywności fizycznych i podjęliście jakieś działania na świeżym powietrzu. Jeśli nie, to ten odcinek prawdopodobnie będzie dla Was bardzo, bardzo ważny. Dla tych osób z kolei, które lubią aktywność fizyczną, lubią aktywność na świeżym powietrzu, lubią wychodzić z domu, właściwie tęsknią za lasem, no to mam nadzieję, że w tym dzisiejszym spotkaniu znajdziecie wiele poparć dla swoich własnych tez. Kilka dni temu uruchomiono masowo używanie aplikacji Threads i ja w tej aplikacji zadałem pytanie na temat tego, jaką macie metodę na odzyskiwanie uczucia lekkości po świątecznym posiłku. To, co pośród tych odpowiedzi było charakterystyczne, to, że właściwie większość z nich dotyczyła właśnie wychodzenia z domu, spaceru, biegania. Część osób powiedziało o tym, że uciekło nad morze, no ale pojawia się też hasło lasu. Dzisiejsze spotkanie, jak najbardziej choinkowe, jest spotkaniem, w którym zachęcę Was do tego, żebyście się zagłębili razem ze mną w istotę obcowania z naturą oraz związkom, jakie łączą naturę z naszym ogólnym zdrowiem. W 2018 roku Światowa Organizacja Zdrowia uruchomiła Światowy Plan Akcji na Rzecz Zdrowia Aktywności Fizycznych. To jest taki plan, który ma objąć swoim działaniem lata 2018-2030. Światowe Zgromadzenie Zdrowia, czyli najwyższy organ decyzyjny Światowej Organizacji Zdrowia, właśnie w tym roku, w 2018, przyjął jako plan obniżenie o 15% do 2030 roku osób nieaktywnych fizycznie. To jest dosyć ważne, żeby zmniejszyć nieaktywność, to znaczy zmobilizować, zmotywować, jakoś zachęcić osoby, które dzisiaj tych aktywności nie wykonują, do tego, żeby po prostu ruszyły się z domu. Sama aktywność fizyczna, zgodnie z tym, co zdefiniowała Światowa Organizacja Zdrowia, to jest taka aktywność, która wymusza na naszych mięśniach szkieletowych wydatek energetyczny, który powoduje, że się poruszamy. Prosta definicja, krótka i dosyć mocno zamknięta. W tych popularnych drogach do osiągnięcia aktywności fizycznej WHO mówi, że możemy spacerować, jeździć na rowerze, podróżować poprzez używanie własnych mięśni, uprawiać sporty, jakąkolwiek formę rekreacyjnej aktywności czy gier, które spowodują, że nie tylko będą to aktywności, które będą zwiększały działanie naszego układu autonomicznego i pozaautonomicznego, ale także będą źródłem przyjemności. WHO zaproponowało pewnego rodzaju zalecenia związane z aktywnościami w grupach wiekowych. I tak, dla dzieci poniżej 5 roku życia. Uwaga, to bardzo ciekawe. W czasie jednej doby niemowlęta powinny być aktywne fizycznie, mieć jakąś swobodę, która pozwoli im na nieskrępowane poruszanie się przez około godzinę na dobę i dodatkowo 30 minut pozycji na brzuszku. Takiej, która pozwoli dziecku na wykonywanie tych bardziej wysiłkowych ćwiczeń. Dzieci w wieku między 1 a 2 rokiem życia powinny spędzić około 3 godzin na dobę jakiejś formy aktywności fizycznej o różnych intensywnościach, w tym różnych zabaw i gier, które pozwolą im na motywowanie się do działania i poruszania. dla dzieci w wieku między 3 a 4 lata, w tych 3 godzinach przynajmniej godzina powinna mieć umiarkowany, czyli już całkiem średni rodzaj pobudzenia fizycznego, taki, który pozwoli na to, żeby można było utrzymać aktywność przez całą dobę. Z kolei dzieci między 5 a 17 rokiem życia powinny mieć przynajmniej średnio 60 minut dziennie takiego średniego do intensywnego wysiłku fizycznego, tą jedną godzinę, przy czym dodatkowo powinny robić pełny zestaw ćwiczeń przynajmniej 3 razy w tygodniu, między 18 a 64 rokiem życia, czyli między pełnoletnością a jeszcze nie wiekiem podeszłym, czyli geriatrycznym, zgodnie z tym, jak w medycynie przyjęto, 65 rok życia jest granicą dla wieku emerytalnego. Osoby między 18 a 64 rokiem w czasie jednej doby powinny mieć między 150 a 300 minut średniej intensywności aerobowego wysiłku fizycznego, albo przynajmniej 75 do 150 minut intensywnego aerobowego wysiłku fizycznego lub jakiejś innej formy kombinacji pomiędzy jednym a drugim. WHO jeszcze przekonuje, że przynajmniej 2 razy w tygodniu powinniśmy ćwiczyć siłę mięśniową. Jak wiecie, siła mięśniowa i w ogóle objętość tkanki mięśniowej uważana jest dzisiaj za jeden z czynników pozytywnie rokujących we wszystkich chorobach onkologicznych, jeśli chodzi o przeżywalność. I ta objętość mięśni, ona z wiekiem będzie zanikała, w związku z tym to, co zbuduje się we wczesnych latach, będzie na pewno bardzo dużą bazą do przyszłych komfortów w życiu. Zdecydowanie WHO zachęca do tego, żeby ograniczać czas w pozycji siedzącej. Z kolei osoby w wieku senioralnym, czyli powyżej 65 roku życia, mają dokładnie te same zalecenia co osoby dorosłe, czyli dokładnie tak samo powinny funkcjonować aktywnie i nie zwalniać, nie zmniejszać tempa. Dodatkowo Światowa Organizacja Zdrowia zachęca, żeby przynajmniej 3 razy w tygodniu osoby w wieku senioralnym wykonywały różnego rodzaju ćwiczenia nie tylko nastawione, ale właśnie na siłę mięśniową, ale także na czynnościowe ćwiczenia równowagi, po to, żeby uniknąć w przyszłości pogorszenia funkcjonalności ruchowej i chronić te osoby przed upadkami. Oczywiście WHO tworzy różnego rodzaju zalecenia dla osób w grupach szczególnych, na przykład osób po porodzie albo w ciąży. I tutaj też pojawia się przynajmniej 150 minut dziennie, czyli 2,5 godziny takiego umiarkowanie intensywnego treningu aerobowego. I to jest bardzo ważne, żeby w tygodniu przynajmniej tyle treningów się pojawiło. I tak się mają zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia, ale obok nich jest oczywiście cała masa różnych badań, które wykonano na różnych populacjach. To, które chcę wam zacytować, jest bardzo, bardzo świeże. Zostało opublikowane w tym miesiącu, czyli grudzień 2023 roku. Wykonała je Kelly Dahl z zespołem badaczy ze Stanów Zjednoczonych. I to jest badanie na blisko 12 tysiącach dzieci między 3 a 5 rokiem życia. To jest badanie, które wykonano w Stanach w ramach National Survey of Children's Health, czyli takiego narodowego badania zdrowia dzieci. To badanie wykonywano w latach 2022-2023 i wyniki tego badania są niezwykle niepokojące. Dlaczego? Dlatego, że uzyskano informację, że w dniach roboczych, czyli od poniedziałku do piątku, dzieci, które aktywne są na zewnątrz, czyli poza domem, wykonują jakiekolwiek zabawy, czynności na świeżym powietrzu, jest blisko 40%, a powyżej 40% dzieci nie wychodzi z domu i nie bawi się dłużej niż jedną godzinę na dobę w dni weekendu. Moi drodzy, to są informacje przerażające dotyczące Stanów Zjednoczonych i dzieci w wieku przedszkolnym. Dlaczego? Dlatego, że ta aktywność wykonywana na zewnątrz, ona ma oczywiście znacznie większe dystanse niż pokonywana w warunkach domowych, ale tam jest jeszcze więcej zmiennych, o których za chwileczkę wam opowiem. Jedną z tych zmiennych, która dotyczy funkcjonowania na zewnątrz i różnicuje je z funkcjonowaniem w domach, to jest natężenie światła. Czyli światło, które pada w otoczeniu bezpośrednim, posiada taki parametr, który mierzymy w luksach. Luksy to jednostka natężenia światła, która dosyć jednoznacznie wskazuje na to, w jakich okolicznościach właśnie w tej chwili przebywamy. I zobaczcie, jeśli jesteście w tej chwili w waszych mieszkaniach, domach, w miejscach, które posiadają sztuczne oświetlenie, to prawdopodobnie wartość luksów, która na was pada, jest w okolicach 200-250. W przestrzeni biurowej te wartości mogą sięgać nawet 400 luksów. Ale uwaga,
jeśli słyszeliście kiedykolwiek o takiej technice, która nazywa się fototerapią, czyli fantastycznym narzędziem do zastosowania w biofizyce metody leczenia osób z zaburzeniami depresyjnymi, które dodatkowo mają trudności w zasypianiu, a w dzień w aktywizowaniu się do tego, żeby chcieli cokolwiek robić. Tam stosuje się takie lampy, które stawia się bardzo często w okolicach czasu śniadaniowego, bo chodzi o to, żeby tą ekspozycję wykonać w godzinach wczesnorannych. To jest taka lampa wielkości małego telewizorka, który stawia się dosyć lekka, którą stawia się na stole, i ta lampa posiada, moi drodzy, 10 tysięcy luksów. To 10 tysięcy to jest takie natężenie, które pozwoli na wyemitowanie w jednostce czasu 15 do 30 minut tak potężnej porcji światła, która pozwoli na to, żeby nasz mózg, a konkretnie poprzez nerwy wzrokowe, zastymulował się wystarczająco do pobudzenia i do aktywności. Jak to się ma do funkcjonowania w przestrzeni pozadomowej? Otóż światło dzienne w taki ładny, słoneczny dzień potrafi wyemitować nie tylko 10 tysięcy, ale i nawet 30, a w bardzo słoneczny dzień do 50 tysięcy luksów. I to jest coś niesamowicie pobudzającego. Coś, co daje nam energię, coś, co daje nam chęć do działania. Coś, co daje mózgowi sygnał do tego, że pora działać. Uwaga, bardzo ciekawy rodzaj zastosowania światła. Tak zwane budziki świetlne. To jest inny rodzaj budzika, nie taki wybudzający energią dźwiękową, który wywołuje w większości z nas takie doświadczenie bardzo szybko bijącego serca. Dlaczego? Ponieważ się przestraszamy, wybudzeni nagle. Tylko budzik, który ustawiamy na przykład na godzinę 6:30 rano i on zaczyna emitować kilkanaście minut wcześniej światło o właśnie parametrach światła dziennego, całkiem niezłym natężeniu, i to światło, docierając przez zamknięte powieki, zaczyna nasz mózg stymulować, przez co my wybudzamy się tak, jakbyśmy mieli odsłonięte okna. Czyli w sezonie letnim pewnie część z Was na pewno to kojarzy, że jeśli nie zasłonicie okien, to możecie się wybudzić nawet w okolicach 5 rano z powodu jasnego światła docierającego do Waszych sypialni. I teraz to światło zewnętrzne ma kolosalne znaczenie dla naszej aktywności, dla działania naszego mózgu, dla chęci do robienia różnych rzeczy, i nie da się go w sztuczny sposób, inny niż lampą fototerapeutyczną, wyemitować w warunkach typowo domowych. Część z Was na pewno będzie miała skojarzenie, okej, ale w sezonie jesienno-zimowym tego światła jest znacznie mniej na zewnątrz. Wstajemy rano, jest ciemno, jedziemy do pracy, wracamy z pracy, robi się już ciemno. Jak z tą aktywnością na zewnątrz sobie poradzić? Po co ona jest? Otóż, jeśli zdarzy się Wam, że wyrwiecie się choćby na chwilę i złapiecie nawet w pochmurny dzień trochę tego światła zewnętrznego, to nadal to będzie większą korzyścią dla Waszych mózgów niż przesiedzenie całego dnia w warunkach izolowanych i sztucznego naświetlenia. To jest jedna z możliwości i z korzyści związanych z naturą i z wychodzeniem z domu. Drugą z nich, która na pewno ma ogromne znaczenie, to jest kontakt z dźwiękiem, a czasami izolacja dźwiękowa.
Na pewno słyszeliście o tym, że cisza może mieć duże znaczenie dla waszego komfortu. Z jednej strony mówi się o tym, że nawet 2 minuty ciszy mogą być bardziej skuteczne w redukcji stresu niż słuchanie muzyki relaksacyjnej. Tutaj pojawiły się też badania, w których stwierdzano, że przebywanie w ciszy obniża ciśnienie krwi i na przykład może spowalniać rytm serca. Dosyć oczywiste, zwłaszcza w sytuacji, w której funkcjonujemy w dosyć dużym przebodźcowaniu. Z drugiej strony pojawiły się takie doniesienia, w których mówi się o tym, że nawet 15 minut spędzone w ciszy może zwiększać naszą odporność psychiczną, wspierać naszą rezyliencję i zmniejszać poziom lęku. To jest bardzo ważne, bo wtedy cisza jest również sprzymierzeńcem zdrowego radzenia sobie z regulowaniem emocji. Ale w ostatnich latach bardzo często mówi się o tym, jakie znaczenie nawet przeważające nad ciszą robią różnego rodzaju szumy. Wymienia się białe szumy, fioletowe szumy, niebieskie szumy, może i każdy kolor miałby tutaj znaczenie. Ja myślę, że sam biały szum w rozumieniu jednostajnego, nie pobudzanego wysokimi, niskimi tonami, bardzo ze sobą zbliżonego dźwięku, który gdzieś pojawia się w tle, od zawsze miał znaczenie kojące. O samym białym szumie mówi się, że ludzie pokochali go od czasu bycia małymi płodami. to znaczy dziecko, które zaczyna doświadczać sensorycznie otoczenia, w życiu płodowym poprzez worek owodniowy izolowane od większości dźwięków podobno ma właśnie słyszeć dźwięki tła, takie jednostajnie dudniąco szumiące. Nie ma wątpliwości, że lubimy zasypiać przy dźwięku rzeki. Podoba nam się, gdy słyszymy szum drzew. Podoba nam się, gdy mamy jednostajny dźwięk. Niektórzy włączają pralki albo starają się używać suszarki do tego, żeby uśpić małe dzieci. Ja znam przynajmniej kilka osób w niedalekim moim otoczeniu, które najchętniej zasypiają przy włączonym radiu. To oczywiście ma związek z pewną historią. Otóż kiedyś w jednym z najbardziej popularnych, czy jedną z najbardziej popularnych stacji radiowych było Radio Wolna Europa, które miało dosyć cierpką charakterystykę jakości, to znaczy było dosyć mocno szumiące. Ja pamiętam, jak na przykład mój dziadek zasypiał każdego wieczora słuchając Radia Wolnej Europy. Między innymi był na bieżąco z informacjami z całego świata, ale równocześnie świetnie się przy tym wysypiał. Dzisiaj mamy całkiem sporo i aplikacji, i urządzeń, które pozwalają na emisję białego szumu w warunkach domowych. Poza aplikacjami na telefonach komórkowych są takie małe urządzenia, które pozwalają na tworzenie właśnie tego szarego tła. Pamiętam też w jednej z przychodni, w poradni, w której pracowałem, stosowaliśmy takie urządzenie w poczekalni. Z jednej strony działało kojąco na osoby czekające na spotkanie, ale z drugiej strony częstotliwość tego szumu była dosyć zbliżona do częstotliwości dźwięku pochodzącego zza ściany. To znaczy, że pozwalało tak naprawdę na dbanie o jeszcze większą intymność osób przebywających w pomieszczeniach, w których udzielano im świadczeń terapeutycznych. I teraz, oczywiście, że jesteśmy w stanie dzisiaj, używając urządzeń do emisji światła o natężeniu 10 tysięcy luksów, do tego urządzeń, które jeśli nie będą emitowały muzyki relaksacyjnej, to włączą nam fantastycznie jednostajny dźwięk szumu. Albo zakładając słuchawki, albo słuchając o przestrzeni własnego pomieszczenia. Możemy się w ten sposób wyciszać. Ale są miejsca, które pozwalają na to, żebyśmy mogli skorzystać zarówno z kontaktu ze światłem, z dźwięku samego szumu, jak i z masy różnych innych doznań. I tym miejscem jest kontakt z naturą. W 2012 roku obchodzono 200-lecie NAME. NAME to jest New England Journal of Medicine. To jest jedno z najbardziej znanych i najbardziej opiniotwórczych czasopism medycznych, naukowych. To czasopismo, obchodząc 200-lecie, połączyło je z 200-leciem dwoma wiekami historii, doświadczeń i naszej wiedzy na temat oceny ryzyka stosowanych metod leczniczych. To jest journal, na łamach którego prowadzono liczne debaty na temat zastosowania i ryzyka związanego z każdym nowym lekiem, ale także innymi metodami. I teraz, jeśli docieramy do tego samego miejsca, w którym jesteśmy w tej chwili, ponad 200 lat doświadczeń w ocenie stosowanych leków i leczeń, to warto pamiętać o tym, że już jakiś czas temu stworzono taką koncepcję, jaką miał być lek idealny. Metodą leczniczą lub lekiem idealnym miała być metoda lub lek, który po pierwsze jest bardzo szybko działający, po drugie minimalnie generujący efekty niepożądane, po trzecie najłatwiej możliwie administrowalny, czyli podawanie jego powinno być najprostsze, nie wymagające skomplikowanej aparatury albo ciekawej drogi podania. No i teraz, od przynajmniej kilku dekad prowadzi się dyskusję na temat tego, czy las może być terapeutyczny, czy wyjście na zewnątrz może przynosić efekty zdrowotne. No to posłuchajcie. O samych drzewach wydaje się, że mówi się dzisiaj bardzo dużo. Te wszystkie treści, które podbudowywane są komentarzami, są na to badania naukowe, na ogół budzą pewnego rodzaju sceptycyzm. No bo z jednej strony widzimy osoby, które tulą drzewa i mówią o tym, że to działa na nich kojąco. Ja nie oceniam tego. Ja myślę sobie, że samo doświadczenie drzewa, tego, żeby zobaczyć jakąś żywą strukturę, która jest po prostu gigantycznym źródłem refleksji nad życiem i upływem czasu. Jeśli ktoś z was kiedykolwiek miał możliwość przejść na spacer po rezerwacie ścisłym Puszczy Białowieskiej, i obejrzeć to niesamowite widowisko rządzonego przez naturę środowiska i zobaczyć drzewa, które mają czasami kilkadziesiąt, a czasami kilkaset lat, to doświadczenie budzi pewnego rodzaju respekt. Po pierwsze nad upływem czasu, po drugie nad czasem, który nam osobiście został dany tu i teraz. Ale wracając do tematu. Jest całkiem sporo obok tych wszystkich komentarzy na temat tego, że gdzieś tam, gdzieś ktoś widział jakieś badania naukowe, i opowieści na temat tego, czy kąpiel leśna może pomagać. Shinrin-yoku to jest fantastyczny koncept, który nam jest raczej obcy kulturowo, dlatego że wywodząc się z Japonii i tworzony przez ludzi, którzy funkcjonują w trochę innym świecie kulturowym, zaadaptowany do Europy, stał się czymś bardzo modnym, ale równie egzotycznym. Z drugiej strony istnieje całkiem spore tak zwane body, czyli cały korpus badań, które mówią o tym, że zarówno drzewa, jak i lasy mogą przynosić pewnego rodzaju korzyści. Posłuchajcie. W 2020 roku opublikowano pierwszy przegląd badawczy, przegląd wszystkich publikacji, które dotyczyły tak zwanych lasów miejskich. To jest bardzo ciekawe. Dlaczego? Dlatego, że z jednej strony dowodzono w licznych publikacjach na temat korzyści zarówno ekonomicznych, środowiskowych, społecznych, zdrowotnych, ale także czynnościowych dla miast budowania takich struktur, obszarów, które były zalesione. I rzeczywiście w większości przypadków można było, jak można się było domyślać, mówiło się o tym, że w ponad 200 różnych badaniach przeważają komentarze na temat korzyści dla oczyszczenia powietrza, czy zmniejszenia promieniowania ultrafioletowego, czy samej ekspozycji na generowanie efektu cieplarnianego. Ale przynajmniej w 1/3 tych badań zwrócono uwagę na to, że w grupie osób mieszkających w bezpośrednim sąsiedztwie tych lasów odnotowuje się znacznie lepsze parametry zdrowia psychicznego, obniżenie stresu, ale te pewnego rodzaju kliniczne wyniki, które były bardzo ciekawe, dotyczące na przykład częstości urodzeń żywych dzieci, czy oceny samopoczucia i aktywności fizycznej osób mieszkających w tym otoczeniu, ale także nawet parametrów związanych z typowo prostymi, mierzalnymi rzeczami, jak masa ciała mieszkańców w otoczeniu bezpośrednim lasu i osób mieszkających w jakiejś odległości. Cała ta sytuacja spowodowała, że pojawiło się coraz więcej osób chcących aktywnie pracować na rzecz uogólniania dostępu do przyrody, do natury, do drzew, osób mieszkających w obszarach urbanistycznych, zurbanizowanych. I tutaj, moi drodzy, pojawia się coś bardzo ciekawego. Jest taka organizacja, która nazywa się International Union of Forest Research Organizations, czyli Międzynarodowe Stowarzyszenie, Międzynarodowa Unia Badaczy Organizacji Badających Lasy i Puszcze. I to jest bardzo ciekawe, że w tej organizacji zrzesza się dzisiaj ponad 15 tysięcy naukowców z 630 organizacji członkowskich naukowych w 115 krajach. I to cała grupa osób tworzy pewnego rodzaju radę naukową nastawioną na badania związane z wpływem drzew i dostępu do zielonych przestrzeni dla ludzi. Cała ta grupa naukowców, kładąc szczególny nacisk na badania, doprowadziła do tego, że w marcu tego roku, w marcu 2023 roku, opublikowano książkę ponad 200-stronicową, która dotyczy zarówno zdrowia, czy wpływu lasów i drzew i zielonych przestrzeni na zdrowie i dobrostan osób mieszkających w ich otoczeniu. To jest publikacja, którą myślę, że warto zdobyć. Jest to publikacja IUFRO, która jest ogólnie dostępna w internecie dla osób, które będą zainteresowane. Służę pomocą i podrzuceniem linka do tej publikacji książkowej. Ona jest dostępna w otwartym e-booku. Bardzo ciekawa, polecam. Samo założenie, że przebywanie na świeżym powietrzu, przebywanie w otoczeniu zieleni, samo w sobie stymuluje nas do większej aktywności, jest tak proste, że aż genialne. Oczywiście wiąże się z liczbą kroków, które należy wykonać, by przemieścić się z punktu A do punktu B. To oczywiście prowadzi do dosyć trudnej anegdoty, którą co jakiś czas opowiadam o moim przyjacielu, który będąc człowiekiem bardzo mało aktywnym swego czasu w ramach dowcipu, z którego mało osób się śmiało, opowiadał o tym, jakoby miał dostać od swojej aplikacji w telefonie gratulacje, które brzmiały: gratulujemy, dzisiaj pokonałeś 160 kroków, to o 50% więcej niż w dniu wczorajszym. No właśnie. Jak to jest z tymi krokami, naturą i zaleceniem tego, by korzystać z niej dla zdrowia? Po co my robimy w ogóle kroki? Żeby zrozumieć całą ideę 10 tysięcy kroków, trzeba się cofnąć do lat 60. W tym czasie jeden producent japońskich firm elektronicznych stworzył coś, co dzisiaj nazywamy pedometrem, czyli urządzeniem do mierzenia kroków. Co jest bardzo ciekawe, japońska czcionka, która opisuje 10 tysięcy, wygląda dosyć podobnie do człowieka chodzącego. I w ten sposób firma producenta tego pedometru wpadła na pomysł, żeby stworzyć urządzenie, które będzie się nazywało miernikiem 10 tysięcy kroków, ponieważ to po prostu fajnie wyglądało i było dosyć catchy. Mniej więcej od tamtej pory to 10 tysięcy kroków stało się pewnego rodzaju, nazwijmy to w cudzysłowie, gralem chodzaczy, czyli osób spacerujących, które zakładały, że to 10 tysięcy trzeba po prostu zrobić. Dobudowywano do tego różnego rodzaju teorie, ale tak naprawdę najbardziej istotne było to, co działo się w 2018 roku, kiedy amerykańskie Ministerstwo Zdrowia i Opieki Publicznej stworzyło pewnego rodzaju badania w tym, jak połączyć właśnie opis stanu zdrowia osób z ćwiczeniami. I te wyniki były troszeczkę inne niż założenia czysto teoretyczne. Po pierwsze, badanie Setha Creasego z grupą współpracowników z 2018 roku nad wzorcami kroków dziennie i ich związkami z obniżeniem masy ciała pokazało, że jeśli wykona się przynajmniej 10 tysięcy, nie tylko, ale przynajmniej 10 tysięcy kroków, ale w tym 3,5 tysiąca kroków dziennie będzie wykonane w ramach takiego intensywnego spaceru, to niezależnie od tego, jaką masę w nadwadze lub w otyłości posiadasz, zaczniesz tracić kilogramy. To jest super ważne. 3,5 tysiąca intensywnego spaceru, czyli power walku, czyli spaceru, który jest energiczny, który jest przyspieszony, trochę tak, jakbyśmy się mieli gdzieś spieszyć. Chodzi o to, żeby czuć, że ten spacer nie jest dla nas najprostszym takim szwędaniem się po bokach i nie wiadomo w jakim celu oglądaniem wystaw, tylko jest szybkim, energicznym spacerkiem. Oznacza to, że rzeczywiście 10 tysięcy, 7 tysięcy kroków to jest 5 kilometrów, czyli mniej więcej 6,5 do 7 kilometrowy spacer, czyli 1,5 godziny spaceru dziennie, w czasie którego robi się małe interwały w postaci szybszego przespacerowania przez na przykład kilka minut. Niech to będzie na te 1,5 godziny wycieczki wokół swojego osiedla, w swojej dzielnicy, czy do parku, czy do lasu, który jest, mam nadzieję, nie bardzo daleko od waszego miejsca zamieszkania. Jeśli jest to prawdopodobnie i jesteście w stanie sobie znaleźć miejsce, do którego możecie się dostać po to, żeby pospacerować. W czasie tej 1,5-godzinnej wycieczki, robiąc sobie 10-minutowe przyspieszone spacery, po których robicie przerwy regeneracyjne wolniejszego tempa, jesteście w stanie rzeczywiście zacząć istotnie tracić kilogramy. I to zostało potwierdzone w badaniach podłożnych 18-miesięcznych. Rzeczywiście ta aktywność potrafi utrzymywać w follow-upie, czyli w badaniu, w którym się ocenia efekty w czasie, utrzymywać dobry trend pracy nad zdrowiem i ratowaniem jakości tego funkcjonowania na co dzień. Oczywiście pojawiło się całkiem niedawno badanie, w którym mówiono o tym, że największe korzyści mają osoby, które wykonują minimum 20, nawet 24 tysiące kroków na dobę, ale jesteśmy w stanie, przypominam, przeliczać to dosyć prosto. 7 tysięcy kroków to jest mniej więcej 5-kilometrowy spacer, ale założono i rzeczywiście stwierdzono, że jeśli przynajmniej 4 tysiące kroków dziennie wykonacie, to już na tym etapie możemy odczuwać pewnego rodzaju korzyści dla zdrowia, na przykład poprawę wartości ciśnienia, poprawę glikemii. Rok temu na łamach Lancet Zdrowie Publiczne, czyli The Lancet Public Health, opublikowano dosyć dużą metaanalizę, dosyć dużą, bo na blisko 50 tysiącach potencjalnych probantów. I tę metaanalizę zrobiła Amanda Paluch z grupą współpracowników. W tym badaniu badano nie tylko 10 tysięcy kroków, ale wszystkie związki pomiędzy potencjalnymi przyczynami zgonu, a liczbą kroków wykonywanych dziennie. I long story short, jeśli istnieje jakieś proste podsumowanie tej metaanalizy, to, że wykonując więcej kroków dziennie, widzimy związek pomiędzy progresywnie obniżaniem się ryzyka śmiertelności, umieralności na każdy możliwy, z każdej możliwej przyczyny. I jest to zróżnicowane oczywiście z wiekiem, ale chodzenie, poruszanie się ma kolosalne znaczenie. Podobne wyniki uzyskała polska grupa badaczy, którzy w październiku tego roku opisali w swojej pracy o jeden krok bliżej, One Step Closer, opisali razem z Pauliną Polak i grupą badaczy ze Śląska i z Zamościa, zebrali publikacje, dokonali przeglądu, obszernego przeglądu prac badawczych i rzeczywiście potwierdzili praktycznie dokładnie takie same wnioski jak Lancet, dodatkowo jeszcze wskazując na poprawę nie tylko aktywności kondycji fizycznej,
fizycznej, ale także w ogóle doświadczanie łagodniejszych objawów wszystkich innych chorób, które mogły być obciążeniami osób uczestniczących w badaniach nad liczbą kroków dziennie. Wraz z tą liczbą kroków dziennie ich kondycja ogólna się poprawiała w stosunku do osób, które unikały tych aktywności. No to stoimy właściwie o krok od tego, żeby w podsumowaniu tego odcinka dotrzeć do momentu, w którym ktoś może zadać sobie pytanie, skoro aktywność fizyczna, pójście do lasu, wyjście na spacer jest czymś, co przynosi tak szerokie, właściwie jeszcze musimy powiedzieć jakie, korzyści dla zdrowia, to dlaczego nie warto byłoby przepisywać ich w cudzysłowie na receptę? Możecie mi wierzyć albo nie i część pacjentów, moich pacjentów, która możliwe, że w tej chwili mnie słucha, ma takie doświadczenie. Mnie się zdarzyło kilkakrotnie w życiu, wystawiając jeszcze stare recepty, które pisaliśmy na papierowych bloczkach, zalecić pacjentowi albo pacjentce spacer dziennie, godzinny spacer w przyspieszonym tempie jako jedna z form wsparcia. Oczywiście było to w całej atmosferze omówionych zaleceń i wsparcia tej osoby i w lekko humorystycznym określeniu, ale tutaj proszę bardzo, pojawia się całkiem ciekawa publikacja. Stworzone zostało takie stowarzyszenie w Stanach Zjednoczonych, który nazywa się Park RX America i to jest grupa lekarzy, którzy zalecają RX, czyli jak recepta, przepisywanie wyjścia do parku dla swoich pacjentów. Takich osób jest całkiem sporo, tych lekarzy, którzy się zaangażowali w ten ruch i oni tworzą do tego całkiem sporą taką bazę wiedzy, która wspiera te przekonania. Między innymi Stacy Beller-Stryer z Ameryki, z jednego z uniwersytetów. Cały Park RX America, czyli PRA, to jest organizacja non-profit, która została założona w 2017 roku i jej głównym zadaniem jest uczyć, edukować osoby zajmujące się zdrowiem na temat korzyści wynikających z kontaktu z naturą i zalecania jej kontaktu, tego kontaktu przepisywania. Do tej pory w PRI zapisanych jako członkowie jest 1700 osób, które zajmują się medycyną. Z tego połowa to są lekarze podstawowej opieki, pozostałe osoby zajmują się innymi dziedzinami. Do dzisiaj, do tej pory wystawiono ponad 5000 takich zaleceń, natomiast objęto tym programem około 12 tysięcy różnych parków. Sama PRI na swojej stronie internetowej wskazuje, jakie mogą być korzyści dla człowieka związane z kontaktem z naturą. Z jednej strony mówi o tym, że mogą być to korzyści związane z masą ciała i to zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci, na przykład u przedszkolaków, które bawią się na zewnątrz, poza zamkniętymi pomieszczeniami. Obserwuje się, że ta grupa dzieci ma niższe BMI, co akurat w Stanach Zjednoczonych u dzieci przedszkolnych, jak już wiecie, ma kolosalne znaczenie. Obok tego mówi się o tym, że samo ćwiczenie na zewnątrz może mieć większe korzyści zarówno dla zdrowia fizycznego, jak i psychicznego niż ćwiczenie w pomieszczeniach zamkniętych. Właściwie moglibyśmy dzisiaj mówić o tym, że zachęcamy ludzi do wychodzenia z siłowni na zewnątrz i te siłownie zewnętrzne pod gołym niebem wydają się być tutaj dla nas bardziej korzystne. Samo w ogóle przebywanie na zewnątrz zostało pięknie zbadane przez badaczy z Kanady, którzy na grupie 5-6-letnich dzieciaków, ta grupa liczyła około 600 osób, stwierdzono, że przebywanie na zewnątrz indukuje w jakiś sposób, stymuluje te dzieci do znacznie większej aktywności fizycznej, tej średniej i intensywnej, niż przebywanie w zamkniętych pomieszczeniach. I jedna godzina dodatkowa na zewnątrz generowała przynajmniej 10 minut tego intensywnego wysiłku, co było na pewno wielką korzyścią. Ponadto stwierdza się korzyści dla osób z cukrzycą, z przebywania na zewnątrz. Odnotowano zmniejszenie, obniżenie wartości ciśnienia tętniczego, poprawę w ogóle zdrowia sercowo-naczyniowego, poprawę snu, poprawę odporności. I tutaj badacze z Tokio, Kyuli, Morimoto, Kobayashi i cała grupa naukowców opublikowali w 2008 roku już informację na temat tego, że 3-dniowa wycieczka do ośrodków, które oferują pobyt w lesie razem z Shinrin Yoku, powoduje, że zwiększa się aktywność i liczba tych komórek, o których mówiłem w ostatnim odcinku, czyli natural killers, czyli jednych z ważniejszych komórek dla naszej odporności, ochraniających nas przed między innymi komórkami nowotworowymi. Ponadto obserwowano u tych osób obniżenie poziomu adrenaliny w moczu, co w ogóle mówiło o obniżeniu poziomu kortyzolu i redukcji stresu. Mówi się o tym, że poprawiają się wartości, wyniki prowadzonych ciąż, żywych porodów, poprawia się również wzrok. Uwaga, bardzo ciekawe. Jesteśmy pracując w mieście albo pracując w warunkach sterylnych naszych biur lub mieszkań, zmuszeni raczej do patrzenia do bliżej. Wyjście na zewnątrz w jakiś sposób pozwala na to, żebyśmy zaczęli akomodować nasz wzrok w dali, co w dużym stopniu jest w stanie poprawiać parametry naszej krótkowzroczności indukowanej, wysiłkowej, wtórnej do zmęczenia. Ponadto mówi się o tym, i co jest ciekawe, bo przecież z jednej strony zakładamy, że ta astma jako choroba zapalna, która ma powodować trudności w oddychaniu dla osób wychodzących na zewnątrz. Mówi się o tym, że dzieci, które mieszkają w otoczeniach, w środowiskach zielonych, mają zmniejszone ryzyko występowania astmy. I takie badania przeprowadzono ponad 20 lat temu w Nowej Zelandii na grupie blisko 50 tysięcy dzieci. Z kolei dla zdrowia psychicznego. Mówi się o tym, że kontakt z naturą jest w stanie obniżać nasilenie depresji. Ten związek pomiędzy lockdownem i przebywaniem w budynkach, w zamkniętych pomieszczeniach, a zwiększoną częstością występowania objawów depresyjnych i lękowych był dosyć jednoznaczny, potwierdzony w badaniach. Ponadto mówi się o tym, że osoby, które spacerują w otoczeniu naturalnym, mają, poprawia im się nastrój i to też potwierdzono w badaniach. Dokładnie takie same badania wspierają tezy dotyczące zarówno obniżenia stresu, jak i lęku, ale także dotyczące ADHD. Tutaj kontakt z naturą ma kolosalne znaczenie dla lepszego funkcjonowania i samooceny, zwłaszcza dzieci z ADHD. Korzystanie ze środowiska naturalnego ma pomagać w poprawie skupienia, uwagi, no i ogólne samopoczucie i takie doświadczenie well-beingu, czyli dobrostanu, rezyliencji. To wszystko ma składać się na to, że wychodzić na zewnątrz jest naprawdę warto. I mówi wam to podcaster, który dzisiaj spacerował po przepięknej Puszczy Kampinoskiej. Mimo tego, że czasami padał deszcz, warto zobaczyć, ja zresztą kocham tą puszczę, bo można obserwować w niej cudownie, tuż pod Warszawą. Mam trzy takie ulubione lasy, to jest Puszcza Kampinoska, jest to Puszcza Białowieska, numer jeden chyba dla mnie w tej chwili. No i mój las z dzieciństwa, gdzie biegałem, uwaga, ludzie z Krakowa naprawdę biegali z maczetami, czyli Puszcza Niepołomicka. Trzy moje puszcze, uwielbiam je. Was zachęcam do tego, żebyście, jeśli tylko macie taką możliwość, korzystali z tego, żeby zregenerować się mniej na kanapie, mniej z telefonem, bardziej w przyrodzie. Wrzućcie fajny podcast w uszy. Jeśli nie macie takiej potrzeby, zdejmijcie słuchawki, posłuchajcie lasu, zrelaksujcie się, złapcie trochę światła. W lesie jest trochę mniej tego promieniowania. Czasami można zdjąć te okulary przeciwsłoneczne, popatrzeć na przyrodę. Zobaczcie, co się dzieje teraz i przyjdźcie tam wiosną i w międzyczasie obserwujcie te zmiany, bo one są naprawdę satysfakcjonujące. Ja wam bardzo dziękuję. To jest ostatni odcinek tegoroczny. Usłyszymy się w nowym roku. Do usłyszenia w następnym tygodniu.